Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali tak, jak był w łodzi. Także inne łodzie popłynęły z Nim. Nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On powstawszy zgromił wicher i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne. Oto słowo Pańskie. Dwa brzegi, ogromna tafla wody, ciężkie burzowe chmury, grafitowe niebo, wicher, woda, panika. I w tym obrazie zamętu, przerażenia, bezradności, Chrystus, który sobie smacznie śpi. To taki surrealistyczny obraz. Jakoś tak nieadekwatny do rzeczywistości. Wręcz ciężki do wyobrażenia sobie. Jedni giną, drugi sobie śpi. Jednym życie wymyka się z rąk, a drugi sobie śpi. Ale ten surrealistyczny obraz staje się realistyczny, kiedy doświadczamy naszego codziennego życia. I ile razy ciśnie się na usta pytanie: Boże, śpisz? Zaspałeś? Śpisz? Gdzie jesteś? Łodzie naszej europejskiej cywilizacji zdają się tonąć. Łodzie naszych uporządkowanych systemów myślowych, etyk, moralności i Bóg wie jeszcze czego zaczynają tonąć. Łodzie autorytetów, mężów stanu przedziurawione korupcją toną. Łodzie hierarchów toną, a ty śpisz? Ta Ewangelia opowiedziana ustami Marka wciska się w nasze życie. I czasami wydaje się tak realna, tak namacalna, że nawet nie musimy czytać z historii sprzed 2000 lat, by powiedzieć, że jesteśmy w tym samym punkcie, pośrodku wzburzonego morza, z ciemnymi, burzowymi obłokami nad głową, bezradnością, jakby śpiącym Bogiem. Ale co tam świat? Co tam wielka polityka, wielkie pieniądze i hierarchie? W tej Ewangelii odkrywam siebie, moje własne życie, które jak mała łódeczka o imieniu Lucjan miotana jest. Wiarą i niewiarą, miłością i bezmiłością, albo niemiłością, bogactwem i biedą, mnóstwem i pustką, przyjaźniami i samotnością. Przepraszam za ten ton, ale to jest tak egzystencjalna opowieść. Tak mocno osadzona w realiach tego wszystkiego, co każdy z was może odkryć w sobie. Jedenaście lat pracowałem w małym miasteczku nad Morzem Czarnym. Alek pamięta, bo przyjeżdżał często na wakacje. Zresztą wczoraj było tak gorąco jak w Burgas. Nie lubię ryb. Ja specjalnie nie tracę głowy dla ryb. Mogę popływać łódką po morzu, ale nie powiem, żeby mi urywało z tego powodu, nie wiem co. Ale rybacy, starzy rybacy burgascy mnie nauczyli dwóch rzeczy, żeby nie jeść owoców morza. Bo mówię, że to największe dziadostwo, jakie można jeść. I drugiej rzeczy, której mnie nauczyli, jak się wypływało gdzieś głęboko w morze, Morze Czarne, jest niesamowitym efektem układ latarni morskich. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś to zobaczył. Nie znam się na tym, jak się je buduje, w jakich odległościach muszą być rozstawione, czy co kilometr, czy co dwa kilometry, nie wiem. Ale kiedy się jest tak na 5 kilometrów od brzegu, czy tam 4 kilometry od brzegu, jeszcze jest jakaś widoczność, zwłaszcza przy wieczorze, widzisz te punkciki zielone i czerwone. One migają. I jak jesteś daleko w morzu, ten horyzont wyznaczony przez te zielono-czerwone punkty migające, ono ci daje poczucie bezpieczeństwa, bo wiesz, że gdyby się coś stało, zdążysz dobić do brzegu. Myślę sobie, jestem na łódce mojego życia, która przepływa od jednego brzegu do drugiego brzegu. Kiedy przychodzi burza i tracę wiarę, niczego nie widzę. Ale kiedy się uspokaja, na horyzoncie zaczynają migotać te światełka. I one są dla mnie jak Jezus. One są dla mnie Jezusem. Tym Jego spokojnym snem, tym Jego powstaniem, tym Jego milcz, ucisz się. Od razu trzeba tu dodać, to nie jest milcz, ucisz się. Epitemeo, żeby nie mylić z Mao Tse-tungiem. To jest egzorcyzm. Jezus wyrzuca szatana. Wyciąga swoje dłonie nad przyrodą i wyrzuca szatana. To jest ta formuła, której Jezus używa tylko do demonów. Epitemei, chyba zdaje się, muszę sprawdzić po południu. Przepraszam za ten spontanizm, ale to jest egzorcyzm. Gromadzimy się na modlitwie jako Kościół, jako wspólnota, jako ciało Chrystusa. Ale ileż razy każdy z nas tonie. Tonie w rzeczywistości życia, które wiele obiecuje, a nic nie daje. W tonie w nadziei na to, że miało być lepiej, ale nie jest. Miota się z falami i wiatrami. Pytań bez odpowiedzi. Nigdy nie zapomnę konferencji o zmartwychwstaniu Enzo Biankiego, świetnego biblisty, można powiedzieć, jednego z najwybitniejszych współczesnych biblistów włoskich, który na jednej z konferencji krzyczał do... On taki ma ekspresywny sposób mówienia, Enzo Bianki, i krzyczał do tych ludzi: budzę się w nocy i spadam w przepaść nieistnienia i wydaje mi się, że Boga nie ma. Jakie to jest uczciwe. Nie, jakie to jest uczciwe. Przyznać, że czasami każdy z nas, nawet papież, spada z łóżka i wydaje mu się, że leci w przestrzeń nieistnienia. Że Bóg zasnął. Bo sen w tej Ewangelii jest symbolem śmierci. Tu się otwierają bardzo ciekawe w ogóle wątki. Zauważcie, łódź płynie, oni toną, on śpi. Co to jest? O czym opowiada Mark? Tylko o jakimś wydarzeniu, które się wydarzyło kiedyś tam po lekcji o ziarenku, które musi być zasiane w ziemię, żeby wydać plon i obumrzeć. To jest Pascha. To jest Pascha. Jezus śpi, czyli umarł. Łódka jest światem. W tym świecie jest ludzkość. Kiedy Bóg umiera, ludzkości wydaje się, że traci podstawę swojego istnienia. Wkrada się beznadzieja i panika. Kiedy budzą apostoła, to znaczy pragnienie życia budzi Boga ze snu śmierci, wstaje i przemienia świat. To jest jedna z najstarszych ewangelicznych formuł wyznania wiary. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest oczyszczeniem, czyli egzorcyzmem świata. Z czego? Ze śmierci. Śmierć nie wyrządzi już krzywdy człowiekowi, nawet jeżeli wprowadzi w sen jego ciało. Sen śmierci. Nie wyrządzi mu już więcej krzywdy. Dlatego tej Ewangelii muszą towarzyszyć słowa: skoro jeden umarł za wszystkich, wszyscy pomarli. Za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, którzy żyją, nie żyli już dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał, który dla nich zasnął, obudził się i powstał. Widzicie, to tutaj dotykamy najgłębszej warstwy naszej wiary. Można powiedzieć tak, w Ewangelii mamy opowieść historyczną, która się wydarzyła, której Marek nadaje głębokie teologiczne znaczenie, a Paweł opisuje ją językiem teologii. To wydarzenie i ta teologia się mają do naszego życia, do mojego życia, które jest niczym innym jak łódeczką rozpiętą pomiędzy dwoma brzegami. I Chrystus jawi się w tej historii jak lampka latarni morskiej, która budzi we mnie nadzieję, że nawet wtedy, kiedy tracę wiarę, nie stracę jej całej. Jako wasz brat w Chrystusie i jako kapłan mogę mojej wspólnocie powiedzieć: to jest doświadczenie każdego, także tego, który na waszą prośbę staje przy ołtarzu. To jest moja historia, tak samo jak historia każdego z was. Do czego zaprasza nas ta dzisiejsza Ewangelia i te teksty? Do nadziei. Proszę was, abyście dzisiaj odtworzyli swe serce i przyjęli dar nadziei. Żebyście wyszli z tej wspólnoty, z tego zgromadzenia i z tego łamania chleba nasączeni nadzieją. Choćby się zebrały najciemniejsze, najcięższe chmury w naszym życiu. Jesteśmy w rękach Pana, który czasami zdaje się, że śpi, że umarł dla naszej historii, że go nie ma, że wiara zamknęła mu usta. A jednak Jego miłość, a nie nasza niewiara, Jego miłość sprawi, że pojawi się w najbardziej krytycznym momencie i ocali nas od naszej własnej niewiary. Bóg jest nadzieją. Chrystus jest nadzieją. I dlatego dla nas, chrześcijan, nadzieja jest pierwszą cnotą po miłości. Nadzieja. Niech ona dzisiaj wypełni, kochani, wasze serca, wasze myśli, nasze życiowe historie.